Jest taki czas, kiedy nie jesteśmy z siebie zadowoleni. Kiedy stwierdzamy, że mogłoby być coś lepiej. Trzeba by coś w naszym życiu zmienić. I wtedy to niezadowolenie i to pragnienie, aby stało się lepiej, jest źródłem naszej przemiany. Pozwólcie, że posłużę się znowu przykładem. W pewnym miasteczku żył młody człowiek. Był młody, był bogaty, ale był człowiekiem bardzo złym i był samotny. Mieszkał w dużym domu, miał duży ogród, do którego jednak nie zapraszał nikogo. Wtedy, kiedy dzieci przychodziły, aby pobawić się w jego ogrodzie, on je przeganiał, używając bardzo brzydkich słów. Ludzie go unikali. Nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. I miał jeszcze ten człowiek jedną cechę, a mianowicie bardzo brzydką twarz. Taką wykrzywioną, pooraną bruzdami. Jakoś to życie z dnia na dzień upływało. Ale kiedy pewnego dnia usiadł w jednym z ciemnych pokoi swojego domu, zaczął tak sobie myśleć, zastanawiać się nad swoim życiem, mówiąc: no ja muszę coś zrobić, żeby być innym. Muszę coś zrobić, coś zmienić. Ale co? I dowiedział się, że do tego miasteczka przyjedzie człowiek, który sprzedaje maski, takie ładne na twarz. Jeżeli człowiek taką maskę założy, to nie do poznania, czy to jest jego prawdziwa twarz, czy też maska. I tak sobie mówi: no to ja pójdę, kupię sobie taką maskę na twarz. Wtedy, jak stanę się przystojnym, młodym człowiekiem, może ludzie zmienią do mnie nastawienie, może mnie polubią, może będzie inaczej, bo nie chcę już tak żyć, jak żyję. I rzeczywiście kiedyś do owego miasteczka przyjechał ów sprzedawca, handlarz masek. I on poszedł do niego i mówi: proszę pana, niech mi pan sprzeda jedną z pana masek, bo pan zobaczy, moja twarz no nie jest miła do oglądania. Sprzedawca mu się przyjrzał i mówi: no rzeczywiście, coś tu musimy zrobić. Ja panu maski nie sprzedam. Ja panu maskę dam za darmo. Ale musi pan spełnić jeden warunek. Musi pan się zmienić. Proszę zmienić swoje postępowanie. Proszę zmienić swoje słownictwo i nastawienie do ludzi. Proszę stać się człowiekiem innym, kulturalnym, grzecznym, przyjaznym. Pan musi ten warunek spełnić, wtedy maskę panu dam. Młodzieniec, nie mając wyjścia, mówi: no to dobrze, to zgadzam się. I wziął tą maskę, sprzedawca położył, pomógł mu ją założyć. No i zgodnie z obietnicą jego życie było inne. Używał dobrych słów. Stał się bardzo przyjazny w stosunku do innych ludzi. Ludzie zaczęli go nawet lubić. Zapraszali na urodziny, na imieniny, na uroczystości rodzinne. Również dzieci przychodziły do jego ogrodu, aby się bawić. Już je nie przeganiał. Rzeczywiście stał się innym człowiekiem. A ponieważ był jeszcze młody, oczywiście się zakochał. I bardzo był zdziwiony, kiedy dziewczyna, której się oświadczył, powiedziała: tak, tak, przejdziemy przez życie razem. I był ślub, było wesele. I kiedy już po uroczystości zostali już tylko sami w tym dużym domu, który był już ciepły, oświetlony. Młoda małżonka mówi: słuchaj, ja ciebie znam. Ja wiem, że ty nosisz maskę. Bardzo cię proszę, abyś tę maskę zdjął. Ja się ciebie nie boję. Proszę cię, zdejmij tą maskę i bądź sobą. Bo chcę, abyśmy żyli w prawdzie, abyś był takim, jakim jesteś naprawdę. No nie chciał, bo wiedział, jak wyglądał. A przez cały ten czas tą maskę miał założoną. Żona jednak nalegała. Zdejmij tą maskę. Poszedł do pokoju, w którym nie było lustra, tą maskę zdjął i położył na stole. I kiedy wyszedł z pokoju, by pokazać się swojej małżonce, ona popatrzyła na niego i mówi: przecież ja cię prosiłam, żebyś tą maskę zdjął. Okazało się, że to jego dobre, szlachetne postępowanie zmieniło również jego twarz. Jego kiedyś brzydka, wykrzywiona twarz przybrała kształt owej maski i był naprawdę przystojnym, młodym człowiekiem. Jego dobre słowa, jego dobre zachowania, jego życzliwa postawa wobec innych zmieniła go całkowicie. Moi drodzy, my nie potrzebujemy zmieniać naszych twarzy. Myślę, że nie ma tak źle. Ale chodzi nam tutaj o zmianę pewnego nastawienia wobec naszej samotności. Ja myślę, że jeszcze jakoś tak pokutuje przekonanie, że ten samotny to jest gorszy. Po prostu mu się w życiu nie udało. Coś tam się po drodze pogmatwało i dlatego, no właśnie. A tak nie jest. Jak starałem się w czasie homilii wspomnieć, że samotność może być pięknym, bardzo owocnym powołaniem, prowadzącym i nas do Boga, ale również prowadzących innych do Pana Boga. Dlatego może spójrzmy na to, co nam może pomóc zmienić tą postawę, abyśmy nawet sami nie spoglądali na siebie jako tych samotnych, którym się w życiu nie udało. Abyśmy na siebie mogli spojrzeć i z miłością, i z godnością, i z wdzięcznością. I mogli szczerze Panu Bogu powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że jestem taki, że jestem taka. Że postanowiłeś, że chcesz, abym dalsze swoje życie przeszedł sam, przeszła sama. Co nam w tym może pomóc? W Piśmie Świętym są dwa bardzo szczególne miejsca. Miejsca, w których dokonywały się i dokonują zawsze rzeczy wielkie. Pierwszym z tych miejsc to jest pustynia. I przez ostatnie dwa dni przebywaliśmy na pustyni. Pustynia będzie zawsze miejscem oczyszczenia, miejscem próby, miejscem sprawdzenia, kim to ja tak naprawdę jestem. I jest to miejsce i czas bardzo ważny i potrzebny. Jezus, sam będąc na pustyni, nas nauczył, jak należy z tych prób wychodzić zwycięsko. Ale pustynia jest również przygotowaniem do tego drugiego miejsca, bardzo szczególnego w Piśmie Świętym, a mianowicie do góry. Jakoś tak jest, że Bóg sobie upodobał górę. I na górze przekazuje nam swoje objawienie, przekazuje nam swoją prawdę i również ukazuje nam swoją miłość. I ważna jest góra Synaj. Ważna jest góra przemienienia, ważna jest góra ośmiu błogosławieństw i ważna jest wreszcie Golgota, góra, na której Jezus pokazał, jak bardzo nas kocha. I Bóg nas na tą górę zaprasza. I znowu tak jak pustynią może być nasz dom, nasze mieszkanie, nasze miejsce pracy, miejsce odpoczynku, tak samo tą górą, która jest miejscem spotkania z Bogiem, może być i nasz dom, i nasze mieszkanie. Na pewno jest Kościół. Na pewno jest ten czas i miejsce przed Najświętszym Sakramentem, ale również tą górą może być nasze serce, w którym Bóg ukrył swój majestat, swoją wielkość, ale przede wszystkim ukrył swoją miłość. I zaprasza nas na tą górę. Zaprasza nas, abyśmy z Nim byli. Dlaczego? Proszę zauważyć, jeżeli wchodzimy w górę, oczywiście jest to wysiłek, ale jeżeli wchodzimy do góry, to zauważamy, że widzimy coraz więcej. A kiedy staniemy na samym szczycie tej góry, jakby u boku samego Boga, wtedy ogarniamy cały świat. I to jest to zaproszenie, abyśmy będąc bardzo blisko Boga, również naszym sercem mogli ogarnąć cały świat i zaczęli się za cały świat modlić. I dobro całego świata byłoby naszym największym pragnieniem. Nie widzimy już tylko siebie, nie modlimy się już tylko o swoje zdrowie, o zdrowie swoich najbliższych, ale modlimy się o pokój dla całego świata, o miłość i zgodę dla całego świata. I będąc blisko Boga, widzimy więcej. Będąc blisko Boga, słyszymy więcej. I będąc blisko Boga, jakoś tak częściej myślimy o wieczności, o tym życiu, które Bóg dla nas przygotował, a które się nigdy nie skończy. Dlatego warto podejmować ten trud. I może nie zawsze jest łatwo ze swojego domu, ze swojego mieszkania uczynić miejsce spotkania z Bogiem, bo tyle jest innych spraw, tyle innych zajęć. I może nie zawsze jest łatwo przyjść do kościoła, bo może znowu zajęcia, może pogoda, może takie czy inne troski. Może nie zawsze znajdzie się ten czas, aby stanąć, uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem, ale również nie jest łatwo, aby spojrzeć w swoje serce, w swoje wnętrze i tam adorować Boga, który przecież przychodzi do nas za każdym razem, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. To jest wysiłek, to jest trud. Tak jak wysiłkiem i trudem jest wchodzenie pod górę, ale warto go podjąć, bo wtedy człowiek widzi więcej, słyszy więcej i myśli o wieczności. Na pustyni człowiek jest poddawany pokusom, a w górach człowiek słyszy obietnice Boże. I może warto tak sobie pobyć z owymi pokusami jeszcze raz, ale odpowiedzieć na nie obietnicami samego Boga. I na pustyni zły duch będzie podpowiadał człowiekowi samotnemu: ty nikim jesteś. Zobacz, jak ci się w życiu nie udało. Ty nie masz nikogo obok siebie. Nie masz. A Bóg w górze, na górze ci powie: ja jestem obok ciebie. Ty nigdy nie byłeś, nie jesteś i nie będziesz sam ani sama. Bo ja, Bóg, jestem Bogiem żywym i jestem osobą. Jestem osobą, to znaczy, że ja chcę z Tobą zawsze przebywać. I Bóg dzieli z nami swoją obecność. Zawsze jest tutaj, 24/7. Zawsze jest. Zawsze jest obecny, kiedy tylko Jego obecności zapragniemy. Jest osobą, dlatego zawsze nas słucha. Zawsze nas wysłuchuje. Wysłuchuje naszych modlitw. Już nieraz w tym miejscu mówiłem, że każda nasza modlitwa jest wysłuchana. Oczywiście może nie zawsze tak, jak my byśmy sobie życzyli, bo są zawsze cztery odpowiedzi na naszą modlitwę. Czasami Pan Bóg powie: tak, uczynię to, co chcesz. Czasami powie: nie, bo to cię zniszczy, ty nie wiesz, czego ty chcesz, to jest złe dla ciebie. Czasami powie tak, ale musisz jeszcze poczekać. Jeszcze nie dzisiaj. A czasami się uśmiechnie i powie, no chyba żartujesz o to prosić. Ale każda nasza modlitwa jest wysłuchana. Każda. Każda jedna. A potem do nas będzie mówił, bo jest osobą. I słysząc Boże Słowo, my słyszymy prawdziwego Boga. Słowo Boga żywego. I wreszcie, ponieważ Bóg jest osobą, On zawsze nam coś ofiaruje, zawsze nam coś daje. Dał nam samego siebie, całego, bez reszty i codziennie tą ofiarę powtarza, ponawia. Chce, abyśmy Go przyjmowali do naszego życia. Bóg jest osobą i daje nam siebie, dlatego ja nigdy nie jestem sam. Jeżeli tylko na to odpowiem, na Bożą obecność odpowiem moją obecnością, na Jego Słowo odpowiem moim Słowem, na Jego słuchanie odpowiem moim słuchaniem i na Jego dar odpowiem moim darem. Zobaczysz, drogi bracie i siostro, jak poczujesz się wspaniale, bo On będzie przy tobie, wręcz namacalnie. A jeżeli odważysz się, aby Mu ofiarować siebie całego, całą, to wtedy jest to już przecionek nieba. Zobaczysz, jak to jest wspaniale żyć w obecności Boga. Następna pokusa, no przecież nikt mnie nie kocha. Nikt mnie nie kocha. Jakoś nie doświadczam tej miłości, tego zatroskania. To zobacz na krzyż. Zobacz na ołtarz. Zobacz na konfesjonał. Za każdym razem, kiedy odmawiasz Ojcze nasz, przecież to jest Twój Ojciec. Ojciec, który Cię kocha. Ukochał Cię w swoim Synu poprzez krzyż, poprzez zmartwychwstanie, poprzez zaproszenie do życia wiecznego. Co jeszcze więcej potrzeba? Tylko trzeba przyjąć, uwierzyć. Może nam ludziom jest bardzo trudno uwierzyć w miłość bezwarunkową, bo nasza miłość zawsze jest jakoś tak interesowna. Coś za coś. A Bóg za swoją miłość pragnie tylko jednego, aby ją przyjąć, aby nią żyć na co dzień. Uwierzyć, że Bóg mnie kocha i życie znowu staje się rajem. Ten, który wszystko stworzył, który o wszystkim decyduje. Czasami może ma się wrażenie, że świat się Bogu wymknął z rąk. To nieprawda. On wszystkim kieruje. On szanuje naszą wolność, naszą wolną wolę, nasze decyzje, ale ten świat jest Jego, jest w Jego rękach. I tak naprawdę nic złego się nam nie może stać, jeżeli tylko Mu zawierzymy, zaufamy Mu do samego końca. Nikt mnie nie kocha jest pokusą, która jest bezpodstawną. Wtedy, kiedy uczynimy Boga Panem, Panem i Bogiem naszego życia. Kiedy uczynimy Boga wszystkim w naszym życiu. A potem pokusa nam powie na pustyni, no ale zobacz Twoje cierpienie, tak żyć nie można. Co zrobisz z Twoim cierpieniem? A Pan Jezus nam pokazuje, aby z cierpienia zrobić jedną wspaniałą rzecz. Aby cierpienie przemienić na ofiarę. A ofiara to jest cierpienie z pewnym sensem, z pewną wartością. Ofiara sprawia, że łatwiej jest to cierpienie znieść, przeżyć. Czasami odwiedza się chorych w szpitalach i jedni narzekają. Niektórzy mają pretensje do Boga i do ludzi, ale są i tacy, którzy potrafią to cierpienie przemienić w ofiarę. Czasami zwraca się człowiek do tych biednych ludzi. Pani chyba ma Bogu żal, pretensje za to, że odebrał rękę, nogę, czy kręgosłup jest sparaliżowany. I są ludzie, którzy odpowiadają, proszę księdza, nie. Bo ja tak sobie myślę, że może Pan Bóg potrzebował mojej nogi, mojej ręki, mojego kręgosłupa, aby innych do siebie przyprowadzić. Jakaż piękna postawa przemiany cierpienia w ofiarę. Ofiarę, która ma zawsze sens. Cierpienie będzie również pewną nocą, pewną ciemnością, której może nie czujemy się najlepiej. Ale właśnie ten czas cierpienia jest takim najwspanialszym czasem, kiedy spotykamy Boga, kiedy On przychodzi bardzo blisko. Jakby podchodził pod krzyż swojego Syna, On przychodzi bardzo blisko, ponieważ On z Synem cały czas również cierpiał. Przeżywał to, co Jego Syn. I Bóg będzie Jego miejscem upodobania, będzie cierpiący człowiek, blisko tego człowieka. Ktoś pięknie powiedział, że gwiazdy są widoczne tylko nocą, jak jest ciemno. Może to jest jakaś podpowiedź dla nas, przeżywających czasami trudy, cierpienia, kłopoty, aby właśnie w tych cierpieniach, w tych ciemnościach zobaczyć gwiazdy, zobaczyć prawdy, zobaczyć Boga, zobaczyć Jego miłość. A więc cierpienie z Bogiem jest znośne do przeżywania. Ale również nasze doświadczenia życiowe. Możemy mieć za nie Bogu żal, ale mogą one stać się dla nas jakimś fundamentem naszych kolejnych przeżyć, kolejnych doświadczeń, kolejnych lekcji, jak się uczyć miłości doskonałej. Jak wczoraj wspomniałem, są niektóre osoby, które mają bardzo przykre, bardzo bolesne doświadczenia z dzieciństwa, z czasów młodzieńczych, czy nawet ze swojej dorosłości. Ale w życiu, które ofiarujemy Bogu, przeżywamy z Bogiem, nic nie jest nadaremno, nic nie jest zmarnowane. Ale to są te kolejne pokłady fundamentu, na których budujemy naszą miłość. Może gdyby nie było wtedy tych doświadczeń, trudno by nam było dzisiaj przeżywać takie czy inne stany, takie czy inne doświadczenia. Może byśmy się dzisiaj łatwiej załamali, zniechęcili, może byśmy jeszcze nie byli w stanie zrozumieć, co to znaczy, że Bóg nas kocha. Nie mieć Bogu pretensji o nic, za nic, ale Mu dziękować. Dziękować i powtarzać, że wszystko jest darem. Bo dla tych, którzy Boga miłują, On nawet to, co trudne, to, co bolesne, jest w stanie przemienić w dobro. I każdą taką pokusę, taką czy podobną, z którą spotykamy się na naszej pustyni, jeżeli pójdziemy w górę, tam, gdzie czeka na nas Bóg, On swoją obietnicą nam pozwoli zrozumieć, że wszystko jest darem, że to jest łaska dla naszego uświęcenia, dla naszego umocnienia, dlatego abyśmy byli mocni, abyśmy umieli doceniać naszą wyjątkowość i wierność. Życie samotne może być pięknym, cudownym powołaniem. Jeżeli będziemy je ciągle podejmować i rozumieć jako wezwanie do tego, aby służyć z miłością, aby Boga kochać całym sercem, a innych, ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, traktować jak naszych braci, jak nasze siostry. Ktoś powiedział, że czasami jesteśmy podobni do ludzi, którzy siedzą pod drzewem owocowym i zbierają to, co z drzewa spadło. Nie zawsze świeże, nie zawsze najwyższego gatunku. A wystarczy się podnieść. Wystarczy skierować swoje spojrzenie, swoje serce, swoje ręce w górę, aby zerwać owoc, który jest świeży, który jest soczysty, który jest smaczny. Wiemy, że nie o owoce tutaj chodzi, ale to o to, aby powstać. Aby skierować nasze oczy, nasze serca w stronę Boga, aby w Jego stronę wyciągnąć nasze ręce, a wtedy On zleje na nas obfite zdroje swoich łask, swojej mocy, abyśmy mogli jeszcze bardziej kochać, abyśmy mogli jeszcze bardziej dziękować, abyśmy mogli jeszcze bardziej chwalić naszego Boga, który jest miłością, również naszą.